Popołudnie z kryminałem.
Dzień dobry, Dariusz Kapała, witam w kolejnej audycji. Dziś opowiemy o pracy technika kryminalistyki, który zajmuje się m.in. zabezpieczaniem śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa. Wcześniej informacje o 3 głośnych procesach, które zakończyły się w rzeszowskich sądach. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dożywotniego więzienia dla Grzegorza B., oskarżonego o zabójstwo półrocznego chłopca i znęcanie się nad jego 2,5-letnią siostrą. Sąd podwyższył z 10 do 12 lat pozbawienia wolności karę wobec matki dzieci Kariny B., odpowiadającej za pomocnictwo. Grzegorz B. jest znajomym rodziców dzieci. Proces był utajniony. Po ogłoszeniu wyroku prokurator Małgorzata Szewczyk powiedziała, że jest on słuszny.
Utrzymany został w mocy wyrok sądu pierwszej instancji w zakresie kary orzeczonej wobec pana. Natomiast w zakresie pani uwzględniona została apelacja prokuratora, więc ta kara wydaje się sprawiedliwa.
Obrońca Kariny B., mecenas Marek Książkiewicz, uznał wyrok wobec jego klientki za surowy i przedwczesny, zapowiedział wniesienie kasacji. Według adwokata, ze względu na stan zdrowia oskarżonej, która miała cierpieć na padaczkę, sąd powinien dopuścić dowód z opinii biegłego neurologa. Chodzi o stwierdzenie, czy Karina B. miała świadomość tego, co się wokół niej działo, dodał mecenas Książkiewicz.
Zauważam, że podstawa kasacji jest z mego punktu widzenia wyjątkowo mocna. Jej choroba padaczka, a jeżeli jej nie ma, następstwa padaczki, może być taka lepoidalność. Czy to wszystko się przekłada na jej świadomość? Jeżeli to mogło mieć wpływ na właśnie zrozumienie tego, co się obok niej dzieje.
W lipcu 2017 roku półroczny Maksymilian z licznymi obrażeniami ciała w stanie krytycznym trafił do rzeszowskiego szpitala, gdzie zmarł. Do szpitala przewieziono również jego siostrę Lenę, u której policjanci zauważyli obrażenia. Śledztwo wykazało, że dzieci były bite i znęcano się nad nimi. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Adama Esz, oskarżonego o zabójstwo dostawcy pieczywa i kradzież samochodu wraz z towarem. 19 października 2020 roku w Jaworniku Polskim mężczyzna skatował kijem bejsbolowym 60-letniego Wojciecha G. i odjechał skradzionym pojazdem. Sprawca został zatrzymany przed granicą niemiecką. Sędzia Artur Lipiński powiedział w uzasadnieniu wyroku, że oskarżony działał z premedytacją. Potrzebował samochodu, by wyjechać za granicę, a dostawca pieczywa był przypadkową ofiarą, podkreślił sędzia.
Przecież to człowiek, który przywiózł chleb mieszkańcom Jawornika. To jest człowiek, który, mówimy o pokrzywdzonym, który solidnie pracował, który jednym gestem, jednym słowem nie wyraził czegokolwiek złego o oskarżony. A oskarżony bez wahania potrafił w krótkim czasie zadać mu wielokrotnie w głowę i w tułów ciosy bardzo silne zadać po to, żeby tego człowieka zabić, bo inaczej tego ocenić nie można.
Wojciech G. zmarł w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Oskarżony jest recydywistą. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał na 11 lat więzienia Kyrylo H., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa 12-letniej dziewczynki. 18-latek ma także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres 8 lat. Ponadto musi zapłacić nastolatce zadośćuczynienie w kwocie 60 tysięcy złotych. 13 listopada 2023 roku na ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie 16-letni wtedy obywatel Ukrainy zadał swojej rodaczce kilka ciosów nożem w okolice głowy i szyi. Pokrzywdzona straciła wzrok w lewym oku. Wyrok w tej sprawie skomentował prokurator Maciej Jaskulski.
Żaden wyrok nie jest w stanie przywrócić poczucia bezpieczeństwa ofierze, 12-letniej dziewczynce, która została w sposób trwały na całe życie okaleczona psychicznie i fizycznie. Mam nadzieję, że dzisiejszy wyrok przywróci jej poczucie, że sprawiedliwość istnieje.
Wyrok nie jest prawomocny. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności, m.in. ze względu na dobro pokrzywdzonej dziewczynki. Teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jakubem Brzeżańskim, technikiem kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, biegłym Sądu Okręgowego w Tarnowie.
Popołudnie z kryminałem.
Czym się zajmuje technik kryminalistyki?
Przede wszystkim technik kryminalistyki jest osobą, która najczęściej zjawia się na tych miejscach zdarzeń, może nie jako pierwszy, ale kiedy już trochę opadnie kurz, kiedy trzeba na spokojnie przeanalizować sytuację, kiedy trzeba zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło, co zostało po tym zdarzeniu i w jaki sposób te widoczne zjawiska lub niewidoczne ślady znaleźć, zabezpieczyć i wprowadzić je odpowiednio w proces, w którym one potem mogą mieć niebagatelne znaczenie dla pewnych rozstrzygnięć tego, co tak naprawdę miało miejsce i w sumie zakwalifikowania ewentualnego czynu jako przestępstwo lub jego brak.
Czy sprawca przestępstwa zawsze pozostawia jakieś ślady na miejscu? Widoczne czy niewidoczne? Czy zawsze są jakieś ślady?
Powiem więcej. Sprawca, nawet jeżeli nie pozostawi śladów, to też jest dla nas śladem. I to bardzo istotnym. I bardzo często się zdarza, że właśnie na miejscach zdarzeń, oczywiście oprócz tych ewidentnych śladów, które widzimy, ślady na miejscach zdarzeń drogowych, są to ślady hamowania, ślady pojazdu, czy na miejscach zdarzeń bardziej o charakterze kryminalnym, są to nieraz drastyczne, prawda, widoki krwi, czy zniszczeń jakichś, które miały miejsce. Natomiast one pozwalają nam układać to zdarzenie w pewną całość, w pewien sposób je odtwarzać. Natomiast niejednokrotnie zdarza się, iż tych śladów nie ma, zwłaszcza w miejscach, gdzie one powinny być. A to jest już dla nas jednoznaczną przesłanką, jednoznaczną wskazówką, iż ten sprawca tam właśnie działał i być może brak tych ewidentnych śladów, które powinny występować, to jest też jego ślad, jego działalności w postaci zacierania, usuwania czegoś, zmian wprowadzania już po zdarzeniu. I takie ślady oczywiście też jesteśmy w stanie zabezpieczać, jesteśmy je w stanie klasyfikować i dalej badać, w zależności od spektrum możliwości technicznych. To też oczywiście prowadzi do ustalenia tych sprawców czynów.
Można powiedzieć, że rola technika kryminalistycznego jest bardzo odpowiedzialna, bo od jego pracy zależy, co dalej będzie w postępowaniu. Jeżeli popełni jakieś błędy, to też może wpłynąć na śledztwo.
Zgadza się dokładnie i po pierwsze charakter oględzin, ich niepowtarzalność wpływa na to, że nie ma miejsca na błędy. Oczywiście nie da się całkowicie ich uniknąć, wykluczyć, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi i mimo najlepszej wiedzy, umiejętności i chęci czasami możemy nie mieć możliwości ze względu na różne okoliczności zrobić wszystkiego tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ale naprawdę jest tu bardzo istotne i to jest taka powinność tego technika, żeby on wkładał w każde oględziny maksymalne zaangażowanie, żeby jak najszerzej starał się podejść do tego tematu w taki sposób, który umożliwi właśnie znalezienie tych szczegółów, czasami tych niewielkich różnic, niewielkich jakichś elementów pozwalających jednak na znalezienie tej prawidłowej drogi do wyjaśnienia danej sprawy. Także jest to odpowiedzialność oczywiście wielka. No i nie bez powodu, mówiąc tak kolokwialnie, dobry technik kryminalistyki to już jest stary technik kryminalistyki, bo jednak to doświadczenie jest tutaj niezbędne. Tak jak tutaj mówiłem wcześniej, oczywiście wiedza, tak, to jest podstawa. Bez tego trudno się poruszać w tym obszarze. Natomiast musi być ta spoina. Musi być ta spoina, która dopiero stworzy taką stabilną całość i to doświadczenie właśnie w ten sposób działa.
Jak bardzo zmieniła się praca technika kryminalistycznego na przestrzeni lat?
Nie da się ukryć, że postęp techniczny, technologiczny wchodzi też do kryminalistyki i z pewnością w bardzo wielu zakresach ułatwia to pracę. Nie mówiąc już o samym etapie badawczym, którym się faktycznie zajmują laboratoria, gdzie sama analiza śladów biologicznych, możliwości pracy ze śladami genetycznymi jest o niebo lepsza niż jeszcze kilkanaście nawet lat temu. Natomiast na samych miejscach zdarzeń, czyli tutaj, gdzie jednak ten technik operuje, gdzie on te pierwsze kroki w tym procesie, który się tak naprawdę już tutaj rozpoczyna, na tym miejscu zdarzenia stawia, też jest bardzo istotne, aby on był wyposażony w odpowiedni sprzęt fotograficzny, bo tak naprawdę aparat to jest podstawowe narzędzie technika. Oczywiście on robi mnóstwo innych też rzeczy, ale trzeba zdawać sobie sprawę, iż utrwalanie tego miejsca zdarzenia, czy to w sposób fotograficzny, czy jako nagranie wideo, to jest jedyny sposób tak naprawdę na zachowanie tego oryginalnego miejsca, które potem może być jeszcze analizowane pod różnymi kątami, w różnych aspektach. Natomiast no, bez tego pamięć ulotna bywa i to, co będzie napisane w protokole, chociażby najdokładniej, nadal wymaga wyobrażenia sobie. A jednak wizualizacja tego w sposób obrazowy zdecydowanie pomaga. No i oczywiście oprócz tych aparatów, kamer, też wyposażenie osobiste, technika, atrybut, technika, ta walizka kryminalistyczna, no i jej wyposażenie też ma znaczenie. Ze względu na możliwość pobierania próbek z miejsc zdarzeń, oczywiście rękawiczki, kombinezony, ochraniacze, gogle i tak dalej. Jest to wszystko bardzo ważne i to zaplecze sprzętowe tak naprawdę ma też bardzo duży wpływ na jakość wykonanych później czynności. Także myślę, że jednoznacznie ten sprzęt, te możliwości, które daje nowoczesna technika, technologia, naprawdę pomagają i są istotne dla tej pracy, żeby mogła ona być wykonywana jak najlepiej i równocześnie bezpiecznie, bo też, no powiedzmy sobie szczerze, technicy w najróżniejsze miejsca i często w te najgorsze miejsca się dostają i muszą tam pracować, bo ktoś to zrobić musi. Natomiast bardzo istotnym jest tutaj, żeby robili to w sposób bezpieczny, ale równocześnie jak najbardziej profesjonalny.
Rozmawiałem z Jakubem Brzeżańskim, technikiem kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień.
Popołudnie z kryminałem.